Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studio Radia Wnet.
10 minut po godzinie 9, a właściwie prawie 11 minut po godzinie 9 to czas na Białoruskie Studio Radia Wnet. Paweł Bobołowicz w Warszawie, a w Wilnie?
W Wilnie Olga Siemaszka, witam Państwa.
Dzień dobry, Olu. Jak zwykle prawie w Wilnie. Dzisiaj oczywiście i przedstawimy wiadomości, ale będziemy też mieli ciekawą rozmowę poświęconą ministrowi spraw zagranicznych Białorusi Władimirowi Makiejowi. Ale oczywiście zaczynamy od tradycyjnie, od białoruskich wiadomości.
Nowiny UNET. Wiadomości w net.
Więźniarka polityczna i opozycjonistka Maria Kolesnikowa trafiła na oddział intensywnej terapii. Została w poniedziałek zoperowana. Jej stan oceniasie jako stabilnie ciężki. Wiadomo, że Maria przebywa w szpitalu w Chomlu. Ta informacja została potwierdzona jej adwokatowi. Niezależny portal Zerkala podał, że kobieta trafiła do szpitala z powodu problemów z żołądkiem. Oficjalnie nie udało się tej informacji potwierdzić. Maria Chomicz, to siostra Колесниковой, написала здесь рано, что родина Марии хоче и ма право видеть правду о той, о ей стане здоровьем, о причинах госпитализации и варунках, в яких спандила остатні дні в вензенью. Режим на Білорусі поносі пелном відповідальність за здоров'я Марії Колесниковой. О тим повідів речник департаменту стану Нед Прайс. Амбасада Станов З'єдночених на Білорусі поінформувала вчесній, що уважніше моніторує донесення о госпіталізації білоруської в'язнярки політичної Марії Колесникової. Здесь на вольность ма высть 11 особ, которые пребывали в вензенью в справе студентской. Застали зачиманы 12 листопада 2020 року и отшимали 2,5 року вензенья. Юж вядома же Алана Габримариам, то представителька Светланы Тихановской до справ молодежи и студентов ест вольна. Прокуратура Генеральної Білорусі скерувала до сонду справи карне пшетівка Алісьові Біляцькему, Валентінові Стефановичові і Владьові Лапковичові, хто вже прибуває в арешті від 14 липця 2021 року. Термін розправи не зостав ще визначений. Обронцем прав чоловіка грозі від 7 до 12 лят в'язнення. Символічне бенді, якщо процес Біляцького розпочнеться в дню, в котором повинен отримати покоління бойовим нагороди Нобля, то 10 грудня. Припомнім, що на урашистець запрошена жона Біляцького Наталі Пінчук. От беже нагороди в його іменю. Мінський ксьонц Владислав Завальнюк застав дозорцем при костьолі святих Шимона і Хелени в Мінську, так званим «Червоним костьолем». Вчесній просив о допущенні го до праці, бо хчав приносить користь парафії. З'єнша ксьонца от снігаюнцего терен, замкнєнтого пшез режим костьолом, зостави опублікаване на строні інтернетової костьола. Червоний костьол – то єдна з найважніших святих католіцьких на Білорусі. І теж є символем опору в обід з режиму Лукашенків. Стоє он пши плацу неподліглості в сонседстві дому жонду. Під час антирежимових протестів в 20-му року демонстранті велікротні хронілися в нім пшед ОМОНом. То також там отправяне були мшем за ойчизном і забітих пшез міліція. 26 вжесня о 4 рана хтось вибив єдно з вітражових окінь в костьолі і в щільотку вибухнув пожар. Служби пожарніше запінчентували тен об'єкт, заказуючи входження до нього не тільки вірним, але теж ксенжом з парафії. Владзе заборонили користання з будинку до часу цілковітого відреставрування. 27 листопада 1920 року на землі Слуцької розпочалася проба збройної оборони неподлеглості Білорусі. Вперед понад місяць локальні повстанці скутечно ставили опор армії Червоної. Називалося то видаження «Повстання Слуцьке». День тен стався днем пам'яті і думи народу білоруського, а білорусіни на цілим світі зорганізували таку дня акція «Упам'ятняйонце». В Варшаві така акція «Діаспори білоруської» відбулася під пам'ятником Тадеушу Костюшки. Поляці теж вспірали білорусінів.
Szedłem tu, żeby uczcić rocznicę wybuchu Powstania Słuckiego. Tak dużo się mówi, że Białorusini są sowietyzowani. Ja chcę podkreślić, że był to zryw niepodległościowy, że Białoruś nie chciała bolszewizmu, dlatego tutaj jestem. Poza tym oczywiście mam korzenie białoruskie. Moi rodzice i babcie się urodzili na Białorusi, bardzo często używali białoruskich słów. Wiem, że Białorusini ratowali kilka razy moją rodzinę w czasie wojny. Bardzo dużo razy byłem na Białorusi, nigdy nic złego mi nic nie spotkało, byłem około 40 razy. Bardzo bym chciał teraz pojechać, no ale oczywiście się boję. Tam mam groby przodków. Chcę się nauczyć języka białoruskiego, nawet zacząłem kurs języka białoruskiego w ramach Centrum Kultury Białorusi, no ale po pandemii i późniejszych wydarzeniach sierpniowych, no ten kurs został przerwany. Staram się czytać po białorusku, zaglądam na białoruskie portale. No i chciałbym kiedyś, czując się wolnym człowiekiem, szczęśliwym, pojechać na Białoruś bez żadnego lęku i niepokoju. Myślę, że część Polaków tak myśli, nie wiem jak wielka część. Uważam, że niepodległe państwa Białoruś i Ukraina są w interesie i tych narodów, i narodu polskiego. Tworzyliśmy wspólnotę Rzeczpospolitej obojga narodów. Jestem całym sercem za Białorusinami, za Ukraińcami. I myślę, że zwycięska wojna, nie wiem jak ta wojna się potoczy, to jest wróżenie. Myślę, że się bardzo długo, jeszcze bardzo długo będzie trwać. No modlę się każdego dnia za ofiary tej wojny. Chciałbym oczywiście, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła i żeby Ukraińcy obronili swoją niepodległość i żebyście zrealizowali cel, o który wy walczycie. Ja się po części czuję Białorusinem, więc kibicuję wam. Jako osoba wierząca staram się też uczęszczać na mszę księdza Wiaczesława Baroka. No i właściwie w każdym dniu myślę o Białorusi. Kiedy mogę, jestem z wami.
Więcej o bohaterach. Білорусіні збираємо пеньонзи на помнік Міхася Юнгера Шевельського. Охотник згинув в Поздірніку 22-го року під час битви в обводі Херсонським. Міхась мяв 21 лят. Яким був білоруський бохатер і як згинув, оповіда у нім бойовник батальйону «Терор» Серафім.
Юнгера познаваємо в Києві, як вже буваєм. Я приїхав щось на початку квітня, а він вже там був... Chyba od marca. Na początku jakoś tam niezbyt często mieliśmy ze sobą styczność, ale chyba też właśnie jakoś w kwietniu, bo w maju już nie pamiętam, razem byliśmy na kursie paramedycyny i tam było tylko 6 osób od nas i właśnie w trakcie tego kursu poznaliśmy się. I od tamtego czasu to zacząłem jakoś tam regularnie mieć z nim kontakt. Nie powiem, żebyśmy się jakoś tam mega przyjaźniliśmy się, ale całkiem kolegowaliśmy się. Ogólnie on trochę się wydzielał wśród Białorusinów, bo Białorusini raczej się nie uśmiechają do siebie, ogólnie są no, tacy dosyć mroczni. I on z kolei, nie wiem, czy to z racji tego, że no, trochę za granicą pożył, czy dlatego, że ogólnie taki był dość otwartą osobą i do wszystkich się uśmiechał, ogólnie łatwo było z nim nawiązywać kontakt. Jeśli chodzi o jak on fizycznie wyglądał, no to pasował całkiem na ten zawód wojskowy, który wybrał, czyli być paramedykiem. Był wysoki i dobrze zbudowany. Więc wydaje mi się, że nie mogło być żadnego problemu z tym, żeby po prostu wziął na bark jakiegoś chłopaka i pewnie mógł go po prostu wynieść z jakiejś tam ciężkiej sytuacji. Także wydaje mi się, że całkiem pasował do swojego zawodu wojskowego. Wiem, że on studiował w Polsce po tym, jak wyrzucono go ze studiów w Grodnie, bo w Grodnie, ja już nie pamiętam, ja z nim chyba raz o tym gadałem kiedyś, no mówił, że... No, że przez jakąś tam politykę go wyrzucili ze studiów, z jakichś powodów politycznych i on dostał stypendium w jakimś seminarium nie wiem, jakąś, no, jakiś zawód teologiczny wybrał sobie i na jakimś takim kierunku teologicznym właśnie studiował. Więc to go łączy na pewno z Polską, bo w Warszawie też nie wiem jak długo mieszkał, no ale tam studiował. Jak skończyliśmy ten etap uczenia się jakichś tam podstawowych rzeczy, takich wojskowych, to przeniesiono nas do Mikołajowa, tu na południu Ukrainy. Już przed tym byliśmy w jednym oddziale razem, a tu już mieszkaliśmy na jednej bazie, więc no cały czas widywaliśmy się, cały czas jakoś tam, no gdzieś byliśmy obok. Na ile dobrze pamiętam, to było 10 października w obwodzie chersońskim, w okolicy wsi Bezimienne, i tam od jakiegoś czasu już toczyła się walka o wzięcie jakiegoś miejsca, które było strategiczne dla dalszej ofensywy. Kilka razy próbowano go zdobyć, to był kolejny raz, kiedy próbowano to zdobyć. Tam podczas tego boju ostatniego to wspieraliśmy tam 35. Brygadę Piechoty Morskiej Zbrojnych Sił Ukrainy, co można powiedzieć. Był on tam w tym samym charakterze co i zawsze, czyli okazywał pomoc medyczną, gdyby coś. I no właśnie jak szedł do... Pewnie nie szedł, tylko jakoś tam próbował się przedostać do rannego żołnierza, żeby mu okazać pomoc, to został śmiertelnie ranny i zaginął na miejscu. Pochowany został w Winnicy, bo stamtąd miał narzeczoną. Tam też chcemy postawić mu nadgrobie. No pewnie za rok to tam urządzimy wszystko tak, jak to ma wyglądać.
Każdy może pomóc Białorusinom w sprawie pomnika Michasiu. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej białoruskiej redakcji. I to była ostatnia wiadomość w serwisie.
Wiadomości w net.
Wiadomości białoruskie w net przedstawiła jak zawsze Ola Siemaszko. Godzina 9:22 to czas w studiu białoruskim na piosenkę Akute i Kamiety. Białoruskie Studio Radia Wnet, godzina 9:24 i musimy się spieszyć, bo mamy jeszcze jeden przecież bardzo ważny temat. 26 listopada w wieku 64 lat zmarł nagle minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej. Jego śmierć wywołała wiele spekulacji. Z nami cały czas jest Ola Siemaszko. Olu, powiedz, jaka rola, jakie miejsce, znaczenie było Makieja w białoruskim rządzie?
Pod tym względem stopnia wpływów i kontaktów w kręgach politycznych on był być może taką drugą osobą na Białorusi po Aleksandrze Łukaszence. Макій po studiach w Instytucie Języków Obcych służył w głównym zarządzie wywiadu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego on związał swoją karierę z dyplomacją. Od 20 roku jest osobistym asystentem Łukaszenki, od 28 kierował jego administracją, a w 12 року został ministrem spraw zagranicznych. I w rzeczywistości całe życie pracował w systemie Łukaszenki, jest jednym z jego architektów i po prostu nie zdradził w 20 roku, kiedy wielu miało nadzieję, że Макій poprze protesty i przestawi się Łukaszence w wyborach. Władimir Макій jest też nazywany jednym z głównych dyrygentów zachodniego wektora białoruskiego polityki zagranicznej. Do 20 roku udało mu się zadbać o interesy Łukaszenki na Zachodzie i między innym przekonać europejski i amerykański establishment, że Łukaszenka jest gwarantem niepodległości Białorusi, że dopóki będzie Łukaszenka, Putin nie będzie w stanie zawojować Białoruś. Szczytem sukcesów dyplomatycznych Макія była organizacja spotkania Normandzkiej Czwórki w Mińsku w 2015 roku, ale sytuacja zmieniła się po wyborach prezydenckich w 20 roku, a raczej po krwawym stłumieniu protestów. I wtedy białoruski reżim stał się toksycznym dla zachodnich polityków i mimo to kontakty po prostu nie zostali utracone, a dialog toczył się potajemnie i doszedł do tego, że 1 i 2 grudnia po raz pierwszy od 2 lat Макій miał odwiedzić Unię Europejską, a raczej wziąć udział w szczyt ministrów spraw zagranicznych OBWE w polskiej Łodzi. Єгипті. Російський міністр Сергій Лавров не отримав згоди на удіал в тим спотканню, але його білоруський відповідник зостав не тільки запрошений, але навіть чеканий з нетерплівістю. Представителі сил демократичних Білорусі не могли запобігти прибуттю Макея до Польщі, хоча ж дуже їм то залежало, але 5 днів перед тим візитом Макей нагле змерл. Послухаємо їм, що от цієї історії мислі білоруський опозиціоніст, а теж дипломата Павел Латушка, який через велю лят співпрацював з Макеєм.
Дивне збіг околічності. В системі МСЗ Білорусі 3 міністрів зостало здемісіонованих через диктатора Лукашенка під час їх удзялу в щитах міністрів справ заграничних ОБВЕ. Владимир Макей мав приїхати до Польщі на щит ОБВЕ, але не дочекав się свого удзялу. 3 дні перед змарł. Дивне збіг околічності. Працюючи як амбасадор в Польщі в латах 2002-2009, пам'ятам wiele цікавих ситуацій, które нам się przydarzyły. Przed wizytą premiera Sidorskiego do Warszawy zatrzymano atasze wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej na Białoruś. Wizyta została odwołana, ponieważ strona polska odmówiła przyjęcia premiera. Przed wizytą marszałka Sejmu i odbyciem posiedzeń dwóch komisji międzynarodowych z Polską doszło do zatrzymania działacza mniejszości polskiej, rzekomo z narkotykami. Doszło też do prześladowań przywódców Związku Polaków, co zrobiło te wydarzenia niemożliwymi. W imieniu ministra spraw zagranicznych Martynowa przygotowaliśmy dokument, który analizował te wszystkie sytuacje, co doprowadziło nas do wniosku, że za tym wszystkim stoi rosyjski ślad. Makiej miał jechać do Polski, kiedy Ławrowowi pokazano na drzwi. Ale nie chcę tutaj tworzyć żadnych teorii spiskowych. Makiej przez 10 lat był pierwszym asystentem Łukaszenki. Ta osoba miała dostęp do ciała przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Otrzymywała bezpośrednie polecenia, mogła wejść w każdej chwili do jego gabinetu. Jeździł do rezydencji z raportami i często otrzymywał zadania osobiste. Makiej wiedział za dużo. Śmiem twierdzić, że wiedział więcej niż jakikolwiek inny urzędnik państwowy w naszym kraju, bo pracował jako osobisty asystent Łukaszenki. Jako szef administracji Łukaszenki przeszedł do historii jako odpowiedzialny za stłumienie protestów w 2010 roku i straszliwe rozpędzenie demonstrantów w pobliżu budynku rządu, aresztowania, uwięzienie i pobicie szeregu kandydatów na prezydenta na Białoruś. Następnie on zszedł do poziomu ministra spraw zagranicznych. W tym okresie szczęście się do niego uśmiechnęło. W rzeczywistości Łukaszenka zdążył wykorzystać okupację Krymu przez Rosję do własnych interesów. A pomógł mu w tym Makiej, który potrafił sprzedać historię porozumień mińskich, a później sprzedał opowieść o tym, że Łukaszenka jest rzekomo gwarantem niepodległości Białorusi. Rok 2020. Stało się coś stresującego, psychologiczny cios. Makiej zdradził samego siebie. Jeszcze w 2018 roku, kiedy byłem ambasadorem w Paryżu, wysocy rangą dyplomaci pytali mnie, czy Makiej mógłby zostać konkurentem Łukaszenki w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 roku. A moja odpowiedź brzmiała, że tak. Tak, to jest możliwe. Rzeczywiście wielu myślało, dlaczego Makiej nie mógł zostać kontrkandydatem, który pokonałby Łukaszenkę. Tak się nie stało. W 2020 roku wielu spodziewało się, że Makiej przejdzie na stronę narodu białoruskiego. To zrobił jego syn. Makiej zdradził samego siebie. Wcale nie usprawiedliwia Makieja. To absolutnie człowiek systemu. Odpowiada za represje na Białorusi, za prześladowania mniejszości polskiej, kościoła katolickiego i grecko-katolickiego. Następnie został członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się dostarczaniem nielegalnych migrantów do granic Unii Europejskiej i zorganizował wojnę hybrydową przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie. Гібридну війну проти
Польщі, Литви і Латвії. О житті і смерті міністра справ заграничних Білорусі Владиміра Макея мовив у нас на антені опозиціоніста, дипломата Павел Латушка, який, припомням, через велю лят співпрацював з Макеєм.
I to był ostatni temat w białoruskim studiu Radia Wnet. Dzisiejsze białoruskie studio, jak Państwo słyszeliście, całe przygotowała Ola Siemaszko. Bardzo Ci, Olu, serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Audycję zrealizowała Dominika Borcza. Cóż, za chwilę będzie studio Lwów i jego gospodarze Wojciech Jankowski i Artur Żak. Także pozostańcie Państwo z nami na antenie. A w białoruskim studiu żegna się Paweł Bobołowicz.
Studio Białoruskie Radia Wnet. Białoruskie studio.